Świat się zmienia.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam też pana Marcina Wojdaka, autora książki Ostatni turnus, pocztówki z PRL-u. Dzień dobry, panie Marcinie.
Dzień dobry.
Oprócz tego jest pan fotografem, instagramerem, chyba mogę użyć takiego stwierdzenia. Prowadzi pan kosmodermę na Instagramie, o to chyba będzie poprawniej.
Zgadza się. No może pani użyć takiego określenia. Pierwszy raz się z nim pod własnym adresem spotykam, ale w końcu...
Jest do zaakceptowania, tak?
Tak.
Dobrze, to w takim razie, ale trzymajmy się przede wszystkim dzisiejszego tematu, bo to będzie podróż sentymentalna, podróż architektoniczna, podróż socjologiczna do budynków czasowych, właściwie do terenów, gdzie odbywały się wczasy. I wczasy to takie słowo, które zostało zapomniane, może nie wyparte ze słownika, bo ono dalej funkcjonuje, ale jak ja sobie przypominałam swoje wakacje, to na wakacje jeździłam do dziadków na Podlasie, a na wczasy do tak zwanych domków pracowniczych. Taki był podział. Natomiast czy to słowo w dalszym ciągu funkcjonuje? Pisze pan tak, wczasy, raz, że ich znaczenie niesie ze sobą wyłącznie pozytywne skojarzenia, dwa, samo słowo jest już mocno nie dzisiejsze. W czasy nad Morzem Śródziemnym albo w Dubaju nie ma szans. Za granicę jeździ się na urlop. W czasy są lokalne, zgrzebne i przewidywalne. To oczywiście cytat z pana książki.
Tak, zgadza się. Ja nie zrobiłem szerokich badań lingwistycznych, żeby tak w pełni określić, czy to słowo dalej z podobną intensywnością funkcjonuje, co powiedzmy w latach PRL-u, czy nie, ale z moich obserwacji wynika, że no, w tych ośrodkach wielkomiejskich to jest zdecydowanie słowo demodé i rzadko spotykane, ale wraz z odbyciem podróży i przejechaniem tysięcy kilometrów po Polsce w ostatnich latach w poszukiwaniu ośrodków czasowych okazało się, że wczasy jeszcze funkcjonują i to słowo istnieje, ale jest faktycznie na takim marginesie tego ogólnego obiegu, a dla mnie one były bardzo wygodnym takim narzędziem do tego, żeby rozróżnić tą właśnie przeszłość, którą nazywałem wczasami, a teraźniejszość urlopem i wakacjami. Więc jest to jakiś taki mechanizm przeze mnie przyjęty, ale on niekoniecznie ma odzwierciedlenie w realnej sytuacji tego słowa.
Rzeczywiście, te ośrodki wczasowe w dalszym ciągu istnieją, ale myślę sobie, że ludzie raczej mówią, że jadą na wakacje, czy jadą na urlop, bo wczasy, tak jak czytam pana książkę, to była też filozofia życia. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, dlatego to słowo ma trochę więcej kontekstów.
To na pewno. Powiedzmy, że te wczasy, niech na użytek tej rozmowy i w dużej części na użytek książki, nazywają wyjazd, który był zorganizowany w ramach miejsca pracy wczasowiczów właśnie, czyli taki wyjazd do ośrodka wczasowego, który należał do jakiejś fabryki, zakładu pracy właśnie, jak wspomniałem. I faktycznie ten rodzaj wyjazdu, ten rodzaj właśnie wakacji, no teraz jest bardzo rzadko spotykany, a był o tyle charakterystyczny, że ludzie jeździli cały czas w podobne miejsca albo w te same, bo rzadko kiedy było tak, że jakaś fabryka właśnie czy kopalnia miała więcej niż jeden ośrodek wczasowy w Polsce. Więc ludzie często jeździli do jednego miejsca, przebywali tam przez równe 2 albo 3 tygodnie, czyli bardzo długo jak na obecne standardy. A w dodatku jeszcze często spotykali się z tymi samymi ludźmi, co rok temu, 2 lata temu i wcześniej. Także były to takie wakacje bardzo jednolite i zdecydowanie toczące się w wolniejszym tempie niż obecnie.
Rzeczywiście, tak jak pan mówi, to było trochę jak przekroczenie granicy teraz, jak przelot na inny kontynent. Na wczasy się przygotowywaliśmy cały rok, ja przynajmniej pamiętam, to już były zaklepane terminy, pakowanie walizek, albo jechało się Jelczem, czy jakimś innym starym autokarem, albo kto posiadał samochód, na przykład syrenkę, to przemieszczał się syrenką czy innym pojazdem, polonezem potem, czy Fiatem dużym, małym, w miejsce przeznaczenia.
To prawda, no świat się bardzo skurczył. No i nie wiem, takie wyjazdy, jak teraz są popularne, 2-3-dniowe wyjazdy do jakiegoś zagranicznego miasta, no to ówcześnie były faktycznie absolutnie nieosiągalne. Natomiast teraz tak już nam podróżowanie spowszedniało, że wakacje są, czy tam właśnie urlop, jednym z wielu elementów, jedną z wielu podróży w skali roku. Tylko, że powiedzmy tą najdłuższą. Natomiast ówcześnie, takie mam wrażenie przynajmniej, no było to wielkie wydarzenie, stąd i też większa ranga takiego wydarzenia.
A chciał pan w ten sposób po prostu wrócić trochę do lat dzieciństwa? Czy to jest taka podróż sentymentalna? Czy przypadek sprawił pana zainteresowanie architekturą, fotografią, że chciał pan pokazać, jak zmieniły się bądź nie zmieniły stare ośrodki wczasowe? I w ogóle kiedy można powiedzieć o początku powstania tych ośrodków? Czy to zaraz po wojnie, w pierwszych latach, czy w latach 50. zaczęto budować te ośrodki? Kiedy był taki boom na ośrodki wczasowe?
odpowiadając na pierwsze pytanie, moim punktem wyjścia zainteresowań była architektura zdecydowanie i po prostu interesowałem się i wciąż się interesuję powojennym modernizmem w Polsce, ale też i w kierunkach wschodnich. No i na pewnym etapie ośrodki wczasowe też wpadły w krąg moich zainteresowań architektonicznych. Po prostu były kolejnym etapem po jakichś, nie wiem, domach towarowych, domach kultury, czy nawet obiektach sportowych. No i na tyle mnie zainteresowały i na tyle stały się wdzięcznym tematem do fotografowania, no bo przecież ośrodki wczasowe znajdują się w bardzo ładnych okolicznościach przyrody i fotografowanie ich, w ogóle przebywanie w ich otoczeniu jest samą przyjemnością. W odróżnieniu od na przykład jakichś właśnie budynków przemysłowych albo poprzemysłowych. Więc ośrodki wczasowe wydarzyły się przy okazji. Ja też nie chciałem jakoś, raczej jakiś tam sentyment do lat minionych też u mnie zafunkcjonował, no bo chyba każdy ma na pewnym etapie swojego życia jakąś właśnie taką większą nostalgię, raczej nawiedza go taka bardziej intensywna nostalgia związana z latami młodości, z cudownymi latami. Także to był miks tych dwóch wydarzeń. Natomiast jak później zacząłem się bardziej tym tematem interesować, chociaż nie mam go tak super zgłębionego, żebym teraz mógł zrobić wykład dla słuchaczy o tym, jak się rozwijała baza turystyczna w czasach PRL-u, to mogę powiedzieć, że zaraz w zasadzie po wojnie, jeśli dobrze pamiętam, powstał Fundusz Czasów Pracowniczych. Nie wiem, czy to był koniec lat 40. czy początek 50. Więc ta idea wypoczywania powstała stosunkowo szybko i była jedną z podwali nowego systemu, który miał właśnie umożliwić szerokim masom robotniczym wypoczynek, czyli coś, czego wcześniej tak w sposób zorganizowany nie miały. A ten główny rozwój ośrodków, które ja fotografuję, to przypada na koniec lat 50., później całe lata 60. i początek 70. W latach 80. już powstawało bardzo mało, no, w związku z kryzysem gospodarczym, bardzo mało nowych miejsc, także to, co u mnie w książce się znajduje, to jest taki zapis lat 60., 70., które oczywiście zostały w międzyczasie przetworzone przez remonty w późniejszych latach, w większym bądź mniejszym stopniu.
No właśnie, to zatrzymajmy się na chwileczkę przy tych latach 50. Czy Polska jest jakoś podzielona, jeżeli chodzi o architekturę, o postmoderne ośrodków czasowych? Jak my je możemy podzielić na takie ośrodki, w których są domki typu Brda, Wieżyca, pewnie jeszcze inne nazwy możemy spotkać? Czy są też ośrodki wczasowe, gdzie jest duży zbiorczy budynek? Jakbyśmy spojrzeli na mapę Polski.
Mapa zagęszczenia ośrodków czasowych pokazuje nam, powiedzmy, taką w miarę zobiektywizowaną atrakcyjność przyrodniczą konkretnych regionów Polski. I tak wszędzie tam, gdzie są pojezierza, gdzie jest właśnie dużo jezior, zbiorników wodnych, no i całe wybrzeże, to było zagłębie ośrodków czasowych. Jest ich tam zdecydowanie najwięcej. Dlatego też na mapce w mojej książce, która pokazuje lokalizację wszystkich obiektów, które się w niej znalazły. Dominuje północny zachód, północny wschód, no i ogólnie północ względem południa i wschodu. Także to zdecydowanie decydowało o rozlokowaniu tych miejsc. No ewidentnie jest tak, że ludzie wolą wypoczywać nad jeziorem niż na przykład przy polanie czy gdzieś w ośrodku ukrytym głęboko w lesie. Woda jest ewidentnie nierozerwalnie związana z wypoczynkiem. A te ośrodki wczasowe różnicował też standard i tutaj już nie ma większego znaczenia, w której części Polski one są, chociaż no tak jak wspominam, te najatrakcyjniejsze obiekty znajdują się właśnie nad jeziorami albo nad morzem, pojedyncze w górach, a to, co decydowało o atrakcyjności ośrodka, no to była zasobność portfela instytucji, która je budowała. Także często jest właśnie tak, że takie najbardziej znamienite przykłady należały do aparatu państwowego politycznego, czyli do PZPR-u i to jest chociażby ośrodek Kormoran na Mazurach, niedaleko Olsztynka, albo ośrodek wczasowy na ziemi lubuskiej, tam się znajdował nad jeziorem, ośrodek się na pewno nazywał Świt, ale w jakiej miejscowości teraz też nie pamiętam. No tak czy inaczej właśnie ten aparat partyjny miał najwyższy standard ośrodków wczasowych, później były właśnie chociażby kopalnie, no i dalej w zależności od zamożności tego kombinatu państwowego, firmy, kopalni i tak dalej, to tak ten poziom był niższy. Aż najniższym standardem się pewnie legitymowały obozy harcerskie, które również często bywają interesującą formą architektoniczną, tak swoją drogą.
No właśnie, przy okazji, jeżeli mówimy już o formie architektonicznej, czy był jakiś, czy jest jakiś taki wspólny mianownik, na przykład okna podobnie montowane, metaloplastyka, która obowiązkowo, a może nie obowiązkowo, ale w wielu na pewno tych ośrodkach wczasowych dalej istnieje. Takie wyróżniki.
ja na fali tych wielu wyjazdów już zauważam powtarzalność form i one faktycznie istnieją. Często bywało tak, że z racji tego, że domki wczasowe pochodziły w zasadzie z dwóch czy z trzech fabryk domków wczasowych, które też były przecież państwowe, no to kolejni zamawiający, czyli tak jak przypomnę właśnie jakieś instytucje państwowe, wybierały sobie po prostu domki z tego katalogu, więc zdecydowana większość form, które można w całej Polsce zobaczyć, jest powiedzmy powtarzalną wariacją 20 modeli czy 15. Natomiast bywają też takie miejsca, które mają zaprojektowane domki tylko i wyłącznie w jednym, powiedzmy nie egzemplarzu, ale w jednej serii występującej tylko w danym miejscu. I tak niedawno też byłem w północnych Borach Tucholskich, gdzie znajduje się ośrodek wypoczynkowy, który dawniej należał do stoczni remontowej żeglugi gdańskiej. I tam na przykład domki mają niepowtarzalny taki pięcioramienny kształt i został on zaprojektowany i wykonany tylko i wyłącznie właśnie dla tego ośrodka wypoczynkowego. A same domki zresztą powstały w samej stoczni gdańskiej, a materiał został pozyskany z złomowanych statków transportowych. Więc bywają takie zupełnie wyjątkowe formy, ale też bywa tak, że są, prawda, powszechne brdy i temu podobne domy.
I wieżyce na przykład, tak?
No chociażby, właśnie.
No tak. Właśnie, skoro jesteśmy przy takich osobliwych ośrodkach wczasowych, to pan mnie przypomniał, ja wprawdzie nie byłam, ale ktoś z mojej rodziny, na tak zwanych wczasach wagonowych.
O, super. No i jak ten ktoś wspomina te wczasy?
No bardzo dobrze. No, był dzieckiem, jechał z mamą i z tatą, więc było to rzeczywiście dość unikatowe wydarzenie.
Zresztą to, o czym pani wspomniała, czyli to, że dobrze wspomina, bo był dzieckiem, jedno z moich opowiadań o tym traktuje, że taki powszechny, pozytywny raczej odbiór właśnie wczasów, o których ja piszę, w dużej mierze wynika z tego, że przeżywaliśmy je. Ja sobie tutaj pozwolę się włączyć do tego zbioru, choć do końca do niego nie pasuje. Przeżywaliśmy je w latach młodzieńczych i młodości, dlatego też darzy mi je takim sentymentem, a podejrzewam, że jadąc teraz w te miejsca i śpiąc w takich warunkach, żywiąc się tym, co serwują na takich stołówkach, no moglibyśmy mieć zgoła odmienne wrażenia. Natomiast same wczasy wagonowe to jest faktycznie bardzo nietypowa forma wypoczynku, ponieważ są to wczasy, które się spędza w wagonach odstawionych na bocznicę, często przy wciąż aktywnych stacjach kolejowych, więc można mieszkać i spać w starym wagonie, który jest wewnątrz przerobiony na właśnie taki domek letniskowy, całkiem zresztą obszerny, no ale dosyć specyficzny, a obok przejeżdżają pociągi z różną regularnością, więc no jest to ciekawy koncept na wakacje, ale nie każdemu je polecam.
No właśnie, wspomniał pan stołówkę. Stołówka bardzo ważne miejsce na wczasach, w ośrodkach wczasowych. Podobno najpiękniejsza jest tutaj niedaleko nas na Wyspie Sobieszewskiej.
Zgadza się. No nie wiem, czy nie będziemy niedługo musieli o niej mówić w formie przeszłej, ponieważ jest duże prawdopodobieństwo, że zostanie niestety wyburzona, a ona należała, raczej leży na terenie dawnego ośrodka wczasowego Drogowiec, właśnie na Wyspie Sobieszewskiej, jak pani wspomniała. No i jej wnętrze zdobi okładkę mojej książki, zresztą wewnątrz później też jeszcze jest fotografia prezentująca dalszą część tego wnętrza. No, forma jest faktycznie zachwycająca, wielkie przeszklenia, no teraz już trudne do zastosowania, bo po prostu koszt ogrzewania takiego wnętrza, czy później w takie dni upalne schładzania jest bardzo duża i no niewiele ośrodków o niższym standardzie mogłoby sobie pozwolić na utrzymanie takiego budynku, a faktycznie on sam jest super zjawiskowy. Ja niestety nie wiem, jak on teraz wygląda i czy wciąż można podziwiać te właśnie wielkie przestronne okna i wewnątrz parkiet i też pozostałe tam krzesła. Może się okazać, że już jest zabita dyktą, ale no wszystkich tych, którzy mieszkają niedaleko, serdecznie namawiam do tego, żeby jeszcze postarać się zobaczyć drogowca.
Sprawdzę i na pewno pana poinformuję, bo bywam tam dość często. Panie Marcinie, jak pan podróżował po Polsce, oglądał ośrodki wczasowe, jak one w ogóle wyglądają? Czy to są miejsca opuszczone, czy to są miejsca, które trochę na siłę są przystosowywane do współczesności, takie pomieszanie architektury, czy może są też takie perełki, które zachowały swój styl? Oczywiście przy też poprawie takiej technicznej, bo wiadomo, że mieszkanie w budynku czy w miejscu, które ma 50 czy 60 lat bez jakiegoś remontu, no mogłoby być uciążliwe dla odpoczywającego.
Mnie zdecydowanie najbardziej interesowały te obiekty, które w jakiś sposób wyróżniały się architektonicznie, miały w sobie jakiś właśnie niepowtarzalny rytm, kształt fasady. Zatem też nie weryfikowałem wszystkich, natomiast ewidentnie jest tak, że wraz ze zmianą systemową i zmianą modelu gospodarczego, który u nas funkcjonuje, no, zmieniły się priorytety i już teraz wypoczynek nie jest ogólnie dostępny dla mas i w jakimś stopniu sponsorowany przez państwo, tylko głównym kryterium jest jednak to, żeby to miejsce było możliwie rentowne i zyskowne dla właściciela, więc ich kształt cały czas się zmienia i te dawne założenia wypoczynkowe, gdzie był wielki teren, niewiele domków, średni standard tych miejsc wypoczynkowych, a jednocześnie często bardzo atrakcyjne położenie ośrodków, to odchodzi w niepamięć, bo te atrakcyjne miejsca kuszą inwestorów do tego, żeby postawili tam wysokiej klasy współczesne hotele, więc te stare ośrodki są wyburzane. No, podróżujący też i wczasowicze oczekują wyższego standardu, a niektórych miejsc się po prostu nie da dostosować do tych wysokich standardów i trzeba, tak jak już wspomniałem, je wyburzyć. Więc no, ta architektura odchodzi w zapomnienie i te oryginalne miejsca to teraz już w zasadzie powoli przestają istnieć. To też zresztą mnie bardzo motywuje do tego, żeby wciąż jeździć po Polsce i wciąż takich miejsc szukać. I oczywiście już takich miejsc, których nie odwiedziłem, zostało niewiele, ale mam świadomość tego, że to jest ostatni moment, żeby jeszcze zobaczyć właśnie takie dobrze zachowane ośrodki z lat PRL-u. Także...
Jasne.
Także tak.
Panie Marcinie, na zakończenie króciutko, bo pisze pan, że koniecznie, jeżeli ktoś ma sentyment do ośrodków czasowych, to do Ustronia. Dlaczego? Jednym zdaniem.
Bo Ustroń jest bardzo atrakcyjną i bardzo bogatą w dobrej jakości architekturę miejscowością. Także to jest takie the best of. Jadąc tam, zobaczy się to, co najlepsze.
W takim razie szlakiem dawnych i obecnych ośrodków czasowych podróż sentymentalna. Więcej w książce Ostatni turnus pocztówki z PRL-u. Tam między innymi o fryszerkach, o witaczach i też szlakiem sidingu można odbyć podróż. Bardzo
to jest najciekawszy szlak, zdecydowanie.
Książka, no nie wiem, to moglibyśmy dyskutować, ale być może będzie jeszcze okazja.
Amerykanie będą zachwyceni.
Tak. To zemsta Polonii amerykańskiej na macierzy.
No właśnie, dokładnie tak jest.
Taka to historia, no to jeżeli chodzi o siding. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo również i do usłyszenia i do zobaczenia na spotkaniach autorskich ewentualnie.
Marcin Wojdak, autor książki Ostatni turnus pocztówki z PRL-u, fotograf, pisarz. Julii Baranowskiej i panu Piotrowi Samołówce dziękuję za realizację programu. Iwona Damska, polecam się. Do usłyszenia. No i na wczasy.
Świat się zmienia.